dobry wieczór, drodzy słuchacze. Jest dzisiaj 5 stycznia roku 2022, środa. Wita się z Wami Byte Eater. Czas na 5 odcinek audycji Spisek Szlachetnych. Taki solowy dzisiaj odcinek o charakterze publicystycznym. Będzie kontrowersyjny temat, mianowicie o aborcji. No i jest to zagadnienie, o którym się już wypowiadałem nieraz, w tym i we wcześniejszych audycjach, dlatego pewnie bardzo dobrze znacie mój pogląd, że jestem przeciwnikiem mianowicie zabijania nienarodzonych istot ludzkich, no bo jakich? Nieludzkich, małpich, kosmicznych, nie? Biologia jest tutaj jasna, jest to osobnik gatunku Homo sapiens. Przy czym oczywiście tak dodam dla wyjaśnienia, że gdy chodzi o ratowanie życia matki, to jest tak zwana zasada etyczna podwójnego skutku, że podejmujemy działania mające na celu uratowanie życia człowieka, w tym przypadku matki, a skutkiem niepożądanym, no ale takim, z którym się godzimy, że może nastąpić, jest śmierć dziecka. Jest to zupełnie taka sama sytuacja, jak też równorzędne dobro przeciwko równorzędnemu dobru stanie, jakim jest życie dwojga osób dorosłych, czy też dzieci, no ale w każdym razie narodzonych. Nie mamy obowiązku etycznego poświęcać się, czy nie mamy prawa żądać takiego heroizmu, żeby ktoś zrezygnował z ratowania swojego życia po to, żeby dać komuś innemu możliwość przeżycia, aczkolwiek oczywiście może, no i nawet Kościół katolicki takie matki, które poświęciły swoje życie, aby ich dzieci się mogły narodzić, no i się narodziły i żyją, nawet zdarzały się takie, przynajmniej jedna zdarzyła się taka święta. No, ale to tak tytułem wstępu. Tymczasem na czym chciałbym się skupić w tym odcinku, to kwestia wyroku, orzeczenia, bo tak to się nazywa, nie wyroki wydaje w sprawach jakichś przeciwko komuś, tylko orzeczenia, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Tak, mamy takie nowe ciało zamiast Trybunału Konstytucyjnego, który wcześniej jest ustanowiony w Konstytucji. Mamy od dłuższego czasu pod rządami miłościwie nam panującej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość takie wprowadzone nowe ciało do polskiego porządku, a raczej nieporządku prawnego, które jest nazywane, to też jest publicystyczna nazwa, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, bo ona jest właśnie jego przewodniczącą. No i tenże Trybunał orzekł niezgodność z konstytucją ustawy z dnia 7 stycznia roku 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. No i tutaj jest w niej artykuł 4a, ustęp pierwszy mający 4 punkty od 1 do 4, z czego już tylko 2 obowiązują. Ja to może przeczytam. Cała ustawa jest z 1993. Punkt pierwszy, przeczytam tylko. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza w przypadku, gdy 1. To jest punkt pierwszy tego ustępu. Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. No i jeszcze piszą kobiety. Wkrótce będzie nacisk pewnie, żeby zastąpić to sformułowaniem osoby z macicami albo osoby miesiączkujące, tak jak Joanne Rowling, autorka Harry'ego Pottera, została uznana za transfobkę, bo się śmiała z tego sformułowania, właśnie osoby z macicami. I że kiedyś było takie określenie wimpun, albo jakoś tak, na takie osoby w języku angielskim. Punkt drugi utracił moc. Punkt drugi to była właśnie ta przesłanka eugeniczna. Punkt trzeci. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. I to niekoniecznie chodzi o gwałt. Może to być też na przykład kazirodztwo, może to być też współżycie z osobą poniżej wieku lat 15. Nawet jeżeli obie osoby są poniżej lat 15, też jest to nielegalne. Kary co prawda nie ma. Ale dla dziecka poczętego w ten sposób kara jak najbardziej jest i to kara śmierci. I w ostatnim dniu, bo do 2 tygodni, jest do 2 tygodni od chyba stwierdzenia ciąży. Nie wiem. tak szczegółowo. Nie, w każdym razie, nie, 12 tygodni. O, 12 tygodni od początku ciąży, tak to jest. No i w ostatnim dniu, kiedy to było dopuszczalne, na Agacie, która, zapomniałem jak miała na imię, ale naprawdę miała na imię inaczej. To Gazeta Wyborcza zrobiła, przeinaczając fakty, robiąc wielką manipulację wtedy, której szczegóły opisał Tomasz Terlikowski. No, nie żebym uważał go za jakąś osobę, którą jakoś wielce popieram, kiedyś się z nim zgadzałem dużo bardziej, ale akurat tego typu rzeczy robi rzetelnie, więc obnażył to, w jaki sposób ta sprawa została wykorzystana. Chodzi o czas rządów Platformy Obywatelskiej, za premiera Tuska, za minister zdrowia Ewy Kopacz, która to stwierdziła, że jest katoliczką, ale zostawia sumienie na wieszaku w przedpokoju swojego gabinetu, gdy sprawuje urząd publiczny, i że wykonała obowiązek swój, wskazując szpital, który dokona aborcji tam, gdzie mama Agaty, tak zwanej Agaty, chciała, a zaszła ona w ciąży ze swoim chłopakiem, mając lat 14. No, to był taki słynny przypadek i ja myślę, że tym samym, tak przechodząc już nie w sensie prawa świeckiego, tylko kanonicznego, skoro się mieni katoliczką, to mu podlega, to, że zaciągnęła tym samym ekskomunikę lata sententia, czyli taką, która z mocy samego prawa jest, a nie z wyroku władz kościelnych. I w związku z tym nie może przyjmować komunii i tak dalej, i duchowni powinni jej tego odmawiać, gdyby tak w kościele podeszła. Natomiast punkt czwarty jeszcze jest, który też utracił moc. I tutaj jest przypis, że utracił w 97 roku moc. To była przesłanka ekonomiczna dotycząca sytuacji, kiedy dziecku nie byłaby w stanie matka czy rodzice zapewnić wystarczająco dobrego życia właśnie na poziomie materialnym, tak, czyli że ich nie stać na dziecko, tak w skrócie mówiąc. No i można oddać do adopcji, więc to nie jest jakiś powód szczególny. Można oddać nawet anonimowo w oknie życia, które to okna życia zwalcza notabene Unia Europejska. No i tak oto obecnie brzmi ten artykuł. On nie był zmieniany. Były pomysły, żeby go zmienić, i to zarówno takie, żeby wpisać tam to, co Trybunał ten orzekł, jak też, żeby spróbować wpisać jednak jakąś większą dopuszczalność tej aborcji niż tylko z powodu czynów zabronionych. I pójść na jakiś kompromis znowuż. Tak to zrobić, żeby to przemycić pomimo konstytucyjnych zasad i żeby Trybunał już się tego nie doczepił. Tutaj niektórzy politycy PiSu za tym optowali. Jarosław Gowin również, który wtedy był w koalicji z PiSem, już nie jest, wysiudali go w międzyczasie. No i oczywiście politycy opozycji wobec rządzącej koalicji o nazwie Zjednoczona Prawica, gdzie dominującą siłą jest PiS. Profesor Andrzej Zoll również, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, znaczy były, nie poprzedni, tylko taki dawniejszy, to ten też proponował takie rozwiązanie, w sumie pierwszy chyba zaproponował to przewodniczący PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie publikować, mimo że Konstytucja nakazuje Trybunału Konstytucyjnego orzeczenia, no a PiS to traktuje jako legalny Trybunał Konstytucyjny, ten Trybunał Julii Przyłębskiej, żeby Konstytucja nakazuje ich publikowanie niezwłocznie. Tymczasem przy tym zamieszaniu właśnie związanym z powstaniem poprzedniego Trybunału Konstytucyjnego, z zakończeniem powiedzmy funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i zastąpieniem go Trybunałem Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, co przypomnijmy odbyło się tak, że Platforma pod koniec swojej władzy okazała się pazerna, dostała, jak to określił jej polityk, w odniesieniu do wicemarszałków Senatu PiS-u w 2005, którzy chcieli mieć 5 wicemarszałków z PiS-u, a tak żarłoczności, on jest profesorem entomologii, no więc takie sformułowania są typowe dla niego. Więc ataku żarłoczności dostała Platforma rządząca w koalicji z PSL-em. I postanowiła przepchnąć taką ustawę, że wybierze nie tylko trzech nowych, którzy przypadali ich terminy, upływ ich kadencji w Trybunale Konstytucyjnym, trzech nowych sędziów, ale że wybierze też awansem dwóch, którzy normalnie byli wybrani już przez Sejm następnej kadencji, kiedy spodziewali się, że już nie będą rządzić, że wyborcy wybiorą właśnie PiS. I tych dwóch sędziów jeszcze z poprzedniego PiSu, z czasów z lat 2005-2007, którym upłynęłaby kadencja później, już po tej kadencji Sejmu, której rządziła jeszcze Platforma, że też wybiorą. No i wybrali. No i tych jak najbardziej zrozumiałe byłoby nie potwierdzać, gdy Andrzej Duda został prezydentem w miejsce Bronisława Komorowskiego. No bo to było takie zagranie nie fair, natomiast PiS jeszcze bardziej stwierdził, że przegnie na swoją stronę i że wybierze nie tylko tych dwóch sędziów, którzy normalnie przypadali im do wybrania, ale też tych trzech sędziów, których wybrał Sejm zdominowany przez Platformę poprzedni, że ich prezydent Duda nie zatwierdzi, nie przyjmie od nich ślubowania, czyli nie będą mogli orzekać, tylko będą sobie wisieć jako tacy wybrani sędziowie przez parlament, ale nie zatwierdzenie do orzekania. Może kiedyś jakiś przyszły prezydent ich zatwierdzi. Nie? A zamiast tego wybiorą sobie trzech, też przepchnęli specjalną ustawę, śpiesząc się przy tym. Trybunał próbował ich ubiec, nie ubiegł ich, wydał za to tak po niewczasie takie orzeczenie, że zabezpieczające. Kontrowersyjna rzecz, bo wcześniej Trybunał wyrzekał się takiej możliwości wydawania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeń zabezpieczających, czyli że czegoś tam nie można zrobić, dopóki się prawnie czegoś nie rozstrzygnie przed sądem. I że taki mechanizm powszechnie wykorzystują sądy powszechne, ale sąd konstytucyjny, że nie powinien, bo grozi to kryzysem konstytucyjnym. No jak widać, uznał tym razem, że gorszy kryzys konstytucyjny grozi w przeciwnym przypadku, więc po raz pierwszy coś takiego zrobią, wydadzą orzeczenie zabezpieczające. I to orzeczenie nie zostało w ogóle opublikowane. Została złamana ewidentnie tutaj konstytucja, nie zostało w ogóle opublikowane przez PiS. No i Władysław Kosiniak-Kamysz postulował, żeby podobnie zrobić z tym orzeczeniem dotyczącym aborcji, znoszącym przesłankę eugeniczną. Zawtórował mu nieoczekiwanie profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przy czym on to uzasadniał tak, że oczywiście nie należy konstytucji sobie lekceważyć i nie publikować orzeczeń, ale że w tym przypadku należy tak zrobić, ponieważ ten nowo wybrany, dzięki wcześniejszemu zignorowaniu konstytucji i nieopublikowaniu orzeczenia, Trybunał Konstytucyjny nie jest tak naprawdę Trybunałem Konstytucyjnym, w związku z czym można jego orzeczeń nie publikować, bo jego ten zapis konstytucyjny nie dotyczy. No i jednak zostało opublikowane, chociaż trudno powiedzieć, że niezwłocznie, bo dopiero 27 stycznia 2021, czyli zeszłego roku, niecały rok temu, i tego samego dnia weszło w życie. I jest stosowane, no mniej lub bardziej. Jest taka niedawna drama Izabeli ze szpitala w Pszczynie, która tam umarła i niby tam chciała dokonać aborcji, a jej odmawiali, czekali aż dziecko umrze, które nosiła w swoim brzuchu. No, okazało się to jedna wielka, wielutna bzdura, wcale nie poszła tam dla aborcji. Jej matka przedstawiła wersję różniącą się od tego, co dziennikarze mediów właśnie proaborcyjnych i sił politycznych i organizacji proaborcyjnych głoszą. No jest to taka typowa taktyka stosowana w takich sprawach, kiedy się coś chce przepchnąć, właśnie to się pokazuje jakiś dramat jednostkowe przypadki. Hard cases make bad laws. Na jednostkowych przypadkach nie należy opierać prawa, natomiast opinia publiczna tego często nie wie i w interesie sił politycznych wielu jest, żeby nie wiedziała. No nie, żeby PiSu nie. PiS też to wykorzystuje, gdy mu wygodnie, jak najbardziej. No, że się robi wielki dramat, nakręca się go, czasem się go tworzy, tak jak z tą Agatą. Przypadkiem się czasem trafi szczęśliwie, że coś można rozdmuchać do prawdziwej wersji faktów, dodać trochę takich zmyślonych faktów, żeby udramatycznić. A czasem zupełnie sfinguje się sprawę, tak jak sprawę Roe kontra Wade w Stanach Zjednoczonych z 73. W przeciwnym przypadku, więc po raz pierwszy coś takiego zrobią, wydadzą orzeczenie zabezpieczające. I to orzeczenie nie zostało w ogóle opublikowane. Została złamana ewidentnie tutaj konstytucja, nie zostało w ogóle opublikowane przez PiS. No i Władysław Kosiniak-Kamysz postulował, żeby podobnie zrobić z tym orzeczeniem dotyczącym aborcji, znoszącym przesłankę eugeniczną. Zawtórował mu nieoczekiwanie profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przy czym on to uzasadniał tak, że oczywiście nie należy konstytucji sobie lekceważyć i nie publikować orzeczeń, ale że w tym przypadku należy tak zrobić, ponieważ ten nowo wybrany, dzięki wcześniejszemu zignorowaniu konstytucji i nieopublikowaniu orzeczenia, Trybunał Konstytucyjny nie jest tak naprawdę Trybunałem Konstytucyjnym, w związku z czym można jego orzeczeń nie publikować, bo jego ten zapis konstytucyjny nie dotyczy. Jednak zostało opublikowane, chociaż trudno powiedzieć, że niezwłocznie, bo dopiero 27 stycznia 2021, czyli zeszłego roku, niecały rok temu, i tego samego dnia weszło w życie. I jest stosowane, no mniej lub bardziej. Jest taka niedawna drama Izabeli ze szpitala w Pszczynie, która tam umarła i niby tam chciała dokonać aborcji, a jej odmawiali, czekali aż dziecko umrze, które nosiła w swoim brzuchu. No, okazało się to jedna wielka, wielutna bzdura, wcale nie poszła tam dla aborcji. Jej matka przedstawiła wersję różniącą się od tego, co dziennikarze mediów właśnie proaborcyjnych i sił politycznych i organizacji proaborcyjnych głoszą. No jest to taka typowa taktyka stosowana w takich sprawach, kiedy się coś chce przepchnąć, właśnie to się pokazuje jakiś dramat jednostkowe przypadki. Hard cases make bad laws. Na jednostkowych przypadkach nie należy opierać prawa, natomiast opinia publiczna tego często nie wie i w interesie sił politycznych wielu jest, żeby nie wiedziała. No nie, żeby PiS-u nie. PiS też to wykorzystuje, gdy mu wygodnie, jak najbardziej. Że się robi wielki dramat, nakręca się go, czasem się go tworzy, tak jak z tą Agatą. Przypadkiem się czasem trafi szczęśliwie, że coś można rozdmuchać do prawdziwej wersji faktów, dodać trochę takich zmyślonych faktów, żeby udramatycznić. A czasem zupełnie sfinguje się sprawę, tak jak sprawę Roe kontra Wade w Stanach Zjednoczonych z 73. I w tej to sprawie Sąd Najwyższy dopuścił aborcję na życzenie. Od tego czasu jest w Stanach legalna. Wade to prokurator, a Jane Roe to jest pseudonim, który Norma McCorvey używała go podczas właśnie tej sprawy i też przed opinią publiczną. No i jak się potem okazało, sprawa była zupełnie ustawiona. To znaczy ona rzeczywiście miała pewne problemy i była w ciąży i rzeczywiście chciała dokonać aborcji, natomiast szczegóły takie, jakie to tam dramatyczne okoliczności, jak to prawo nielitościwe ją ograniczało i to zostało wszystko zmyślone, o czym ona sama powiedziała, bo ona później żałowała tej decyzji. I dołączyła do ruchu aktywistów pro-life, czyli przeciwników możliwości dokonywania swobodnej aborcji, a zwolenników życia, pro-life, tak się oni nazywają po angielsku. No i przyznała, że właśnie taką propozycję jej złożyli i przyjęła i stała się taką operacją, znaczy stała się przedmiotem takiej operacji propagandowej. Podobnież było i na przykład w Polsce, W ogóle przy takich sprawach najczęściej są wykorzystywane dzieci, że dziecom się dzieje krzywda, dzieciom się dzieje jakaś tragedia, dlatego państwo musi prowadzić państwowe szkoły i one muszą być obowiązkowe, dlatego musi być nadzór nad władzą rodzicielską, musi być coraz większa władza państwa, coraz mniejsza władza rodzicielska, wtrącać się w rodzinę, dlatego pielęgniarka jak przychodzi na wizytę patronażową, to jak jej nie wpuścisz, to jest zapisywane do karty i może być przesłaniem do założenia rodzinie niebieskiej karty, czyli że jest na kontrolowanym taką przesłanką i służby potem nachodzą, opieka społeczna i tak dalej. I odbieranie dzieci, no za chwilę może być tak jak w Niemczech z Jugendamtem, albo tak jak z Barnevernet w Norwegii. W Szwecji też jest dość kiepsko pod tym względem. Dzieci tam są uczone donoszenia na rodziców. W przedszkolu już są uczone, że jakby co, to mają telefonować i powiedzieć, że rodzice im robią krzywdę. No, tylko sobie nie zdają sprawy, że wtedy może im się stać jeszcze większa krzywda, zostaną odseparowane od rodziców i trafią nie wiadomo gdzie. Czasem tam, gdzie będą zaniedbywane właśnie. No i tymczasem, wracając, no bo tutaj akurat w przypadku aborcji to dzieci nie, dzieci tutaj są najmniej ważne, bo są nienarodzone, tak? No ale tak to właśnie jest, że się takie dramaty wykreowuje. I w Polsce na przykład było tak odnośnie też aborcji z niejaką Agatą tak zwaną, zapomniałem jak ma naprawdę na imię, ale wiedziałem, a niełatwo jest to sprawdzić, tak, bo to jest dość dobrze ukryta tożsamość tej dziewczyny. Agatą ją nazwała Gazeta Wyborcza, robiąc z tego jedną wielką manipulację. Tomasz Terlikowski dobry materiał o tym zrobił, dobrze to wyśledził. Co prawda postać też mająca swoje za uszami, a też gdy chodzi o poglądy, to też zmienił na znacznie gorsze. Kiedyś się z nim dość mocno zgadzałem, teraz się dość mocno nie zgadzamy w wielu kwestiach. No ale gdy chodzi o rzetelność tego typu spraw, tak jak też ostatnio w komisji występował, przewodniczył komisji mającej u dominikanów sprawy właśnie nadużyć seksualnych przez pewnego zakonnika Pawła Malińskiego wyjaśnić. No i to zrobił dobrze. Tak samo zrobił wtedy dobrze, zdemaskował właśnie całą tą narrację i całą tą akcję w sumie kreowania rzeczywistości właśnie też nie tylko przez działania medialne, ale też przez działania w samym szpitalu, gdzie ta Agata przebywała i gdzie jej towarzyszyła matka, gdzie tam ksiądz przychodził na jej zresztą Agaty, tej tak zwanej życzenie. No i aborcja się dokonała. Również to był też taki przypadek. Zaangażowania polityka z wysokiego stanowiska, mianowicie ministra zdrowia. Wtedy była to Ewa Kopacz w rządzie Donalda Tuska, rządziła Platforma, późniejsza premier notabene. No i do 12. Jeżeli się orientuję, to był taki przypadek, że standardowo, tak jak jest w ustawie, czyli do 12 tygodnia ciąży można było dokonywać aborcji, ponieważ była ciąża wynikiem czynu zabronionego. Nie gwałtu żadnego. Dziewczyna miała po prostu 14 lat i ze swoim 15-letnim chłopakiem zaszła w ciążę. Oni są zbyt młodzi, żeby ich karać właśnie według prawa karnego, natomiast kara śmierci dla dziecka jak najbardziej wchodziła w grę, no ale się śpieszyli, bo ona była z Lublina, tam szpital odmówił, klauzula sumienia, że lekarz się powołał, nie było innego. No to Ewa Kopacz powiedziała, że ona wskaże szpital, rzeczywiście wskazała, gdzie aborcję przeprowadzono. Powiedziała przy tym, że choć jest katoliczką, to sumienie zawiesza na haku w przedpokoju swojego gabinetu, gdy idzie jako minister sprawować funkcję publiczną. No i tak z punktu widzenia prawa, no to wtedy było takie. Natomiast, no teraz dalej jest, teraz też ta przesłanka czynu zabronionego wciąż obowiązuje. Natomiast gdy Rozważymy, skoro mówi, że jest katoliczką, no to obowiązuje ją też prawo kanoniczne, gdy chodzi o życie właśnie kościelne, sakramentalne w tym. I jest tam taki zapis, że kto dokonuje aborcji lub pozytywnie współdziała, czyli no, tak współdziała, żeby osiągnąć cel i ten cel rzeczywiście zostanie osiągnięty, czyli dojdzie do aborcji, czy na przykład da pieniądze na aborcję, czy no, wskaże właśnie miejsce, gdzie ta aborcja może być przeprowadzona, no to zdaniem wielu interpretatorów, no ja też uważam, że tak doszło do tego, do zaciągnięcia z mocy samego prawa kanonicznego, czyli bez konieczności orzekania przez władzę kościelną. Taki jest rodzaj ekskomuniki, nazywa się to ekskomunika late sententiae, czyli bez wyroku. No i podlega się karze ekskomuniki jako katolik, który coś takiego popełnił i nie można przystępować do sakramentów, księża powinni jej odmawiać, gdyby tak na przykład podeszła do komunii. No, ale właśnie gdy chodzi o to, czym politycy PiSu się kierują właśnie w tym zakazywaniu, znaczy w tym, że Trybunał Konstytucyjny, bo powiedzmy sobie tak, on jest kontrolowany przez PiS i słuszna jest argumentacja, że to tak naprawdę PiS zrobił, a nie Julia Przyłębska jako jakaś niezależna sędzia z jej pomocnikami. No i czy zrobił to dlatego, że dba o życie dzieci nienarodzonych? No, domyślna odpowiedź właściwie powinna być, że nie, bo ilekroć polityk coś robi, to raczej potrzeba solidnych argumentów za tym, żeby uznać, że robi to z jakichś moralnych pobudek, że nie robi tego dla takiego wyrachowanego politycznego interesu po trupach, no, w tym przypadku dosłownie. No, ale też na to wskazuje, i to jest taka moja teza publicystyczna, którą w tym odcinku chciałbym postawić, że robi to z wyrachowania, no, przeglądnijmy choćby zachowanie PiSu odnośnie tej kwestii. Historycznie w latach 2005-2007 wtedy rządzili po raz pierwszy, kadencja została skrócona, no bo tam im się koalicja posypała z LPR-em i Samoobroną. Były przedterminowe wybory. No ale w 2006 A w sumie zanim o tym, to jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj wstawić. Mianowicie, gdy Trybunał Julii Przyłębskiej w 2020 wydał swoje orzeczenie, opublikowane z opóźnieniem, nie niezwłocznie jak nakazuje Konstytucja, tylko 27 stycznia, no to w międzyczasie było wiele dni protestów, tak, tutaj się siły anti-life, tak, czy ten się bardzo zmobilizowały i polityczne, i niepolityczne, i takie quasi-polityczne, powiedzmy, tak też finansowane z zagranicy, tutaj dopatrywano się źródeł u Sorosa, czy tam innych takich. No i przetoczyła się fala protestów. W zależności od tego, tak też, znaczy one to skapitalizowało pewien wkurw, tak, bo było wkurwie, no właśnie, nie będzie można tego emitować, znaczy można będzie, ale jak gdzieś, gdzie jest monetyzacja, to pewnie zdemonetyzują na przykład na takim YouTubie. Ale właśnie hasłem było wypierdalać i jesteśmy wkurwione i takie tam rzeczy. No, a to politycy są największymi skurwielami, jak się dobiorą do władzy, tak? No i dlatego należy ich podejrzewać. Ale też właśnie z tego powodu. I z tych powodów, które, no, o których zaraz będę kontynuował. Więc protesty. Te protesty się odbywały w wielu miejscowościach. U mnie w Bielsku-Białej też. Ludzie, którzy się do nich dołączali, to ja tak przypuszczam, znaczy mam przesłanki i też w przestrzeni publicznej po wypowiedziach, wypowiedzi o tym świadczą, że były różne, nie tylko ludzie, a często powodem wcale nie, albo przynajmniej nie głównym było to, że ten, że takie orzeczenie zostało wydane, tylko ogólna niechęć do PiS-u, czy po prostu czara goryczy była pewna, która nie tyle została tym przelana, tym dolaniem, tylko potrząśnięta i tak oto się z niej wylało. Na ulicę się wylało mrowie ludzi. I tak też mówią, i tak też takim ogólnym powodem było niezadowolenie z rządów PiS-u, a takim też szczególnym, oprócz orzeczenia, bo oczywiście to też był powód dla wielu, w tym i dla organizatorów. Natomiast przede wszystkim, natomiast dla wielu był też taki szczególny powód, że to było w trakcie, kiedy dawały się mocno we znaki, wciąż trwające, obostrzenia związane z koronawirusem, tak zwaną pandemią, według zmienionej nowej definicji, to się liczy jako pandemia. Natomiast no, ja i inni nazywają to też plandemią, no bo jest tutaj wiele przekrętów z tym związanych. Moim zdaniem służy to i te obostrzenia do tresury po prostu ludzi i do posunięcia naprzód tego, co może państwo, a co obywatel nie może. I żeby ludzie się to zgodzili pod pretekstem zagrożenia, które jest kreowane i jest chronione. Bardziej koronawirus jest chroniony przed ludźmi, przed demaskowaniem właśnie związanych z nim poczynań władzy i usłużnych firm farmaceutycznych, znaczy, że raczej oto one mają z tego zyski, ale usłużnych jednym i drugim tak zwanych naukowców, którzy popełniają błąd kategoryjny, gdy się wypowiadają o rzeczach nie o naukowych, tylko co trzeba zrobić. My, nauka, mówimy, słuchajcie, nauki, trzeba tak zrobić, żeby wam ograniczyć wolność. No nie. Jak naukowiec tak mówi, to przestaje być naukowcem w tym momencie. Oczywiście może mieć taką opinię, jako człowiek, ale jako naukowiec on jest, no, nie można wnioskować o tym, co powinno być z tego, jak jest. Naukowiec bada to, jak jest, jak przebiegają zjawiska, jak ten świat działa. Natomiast, żeby polityczny wniosek z tego, co się powinno, jakie prawo wprowadzić, czy nie wprowadzać, żeby wyciągać, to trzeba jeszcze przesłanek jakichś etycznych, no i te są często pomijane, tak? Tylko słuchajcie, nauki, nie? No, więc tak to niestety właśnie jest. Też w zależności od organizatorów, gdzie, w jakiej miejscowości oni byli i jakich sympatyków mieli i ich pewnie w dużej mierze przyciągnęli, to różnie wyglądało, ale z tego, co ja widziałem i w Bielsku Białej i po różnych innych z relacji z innych miejsc, to też na przykład większość uczestników wcale nie była zamaskowana. No więc tym bardziej stwarzali rzekomo wielkie zagrożenie epidemiczne. No i ludzie umierają, ale nie na koronawirusa w tak dużej mierze, bo to umiera mniej więcej tyle co na grypę co roku w sezonie. Natomiast na tym to jest powodem wielu nadmiarowych tak zwanych śmierci, czyli ponad to, co średnio wychodzi co roku. Że środki idą i koncentracja na to, żeby się zajmować, niekoniecznie nawet leczyć, ale zajmować koronawirusem, a nie innymi chorobami, które ludzie też mają, przecież nie znikły. Chociaż w statystykach grypa na przykład znikła. Prawie. Na przykład chorzy na raka, czy na zwykłą grypę nawet. To wszystko jest kwalifikowane albo jako koronawirus, albo jak nie, no to trudno. Masz reglamentowany jeszcze bardziej niż zazwyczaj dostęp do Państwowej Służby Zdrowia, tak zwanej. No i umieraj. I umierają ludzie. I Polska jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby nadmiarowych zgonów, czyli tych zgonów, które by statystycznie no, są ponad to, co z wcześniejszych lat średnio wynika. Że ludzie umierali o danej porze roku, czy przez cały rok. I ludzie, właśnie ludzie bez diagnozy zakażenia koronawirusem. No, więc ludzie byli na to wkurzeni też i to też była motywacja dla wielu do dołączenia się do takich protestów. No, potem pewne kompromitujące przywódczynię tego, bo taką przywódczynię wykreowali, nie będącą dotychczas politykiem, Martę Lempart, no ta uległa pewnym kompromitacjom, więc potem protesty się rozeszły, że tak powiem, po kościach i w tej chwili inne podmioty przodują, albo przynajmniej już nie tylko ten strajk kobiet założony przez Martę Lempart, przodują właśnie wciągnięciu tego ruchu na rzecz obalenia tego orzeczenia Trybunału. No, ale wracając do roku 2006, Marek Jurek zdecydował się, zyskał tym mój duży szacunek, poświęcić fotel marszałka Sejmu, który jest bardzo wysokim fotelem, w sumie drugi urząd w państwie. On zostaje prezydentem pro tempore, gdy prezydentowi się coś stanie, na przykład umrze w trakcie kadencji. I daje też odskocznie do zostania na przykład potem prezydentem, czy premierem, czy kimś tam jeszcze. No w sumie trzeci urząd, no bo jeszcze premier jest, tak. Premier jest jednak ważniejszy, tak, w większości spraw, czy tak ogólnie rzecz biorąc, od marszałka Sejmu. No więc taką ścieżką, przypomnijmy, poszedł Bronisław Komorowski. On był marszałkiem Sejmu, a potem został wybrany zaraz następnie. Prezydentem przesiadł się z tego hotela do pałacu namiestnikowskiego, gdzie urzęduje prezydent. No właśnie, ten, że Marek Jurek założył wtedy partię Prawica Rzeczypospolitej i ta Prawica Rzeczypospolitej sobie istniała przez kilka lat, tam miała jakieś ambicje, miała nawet jakiś w miarę wolnorynkowy program. Z korwinistami startowała razem w 2007. Polegli. Chyba z narodowcami się wtedy też sprzymierzyli. Korwin wtedy mówił, że z narodowcami nie ma co się sprzymierzać, że to pokazało to, że te elektoraty się nie dodają. No a potem jednak zmienił zdanie i w tej chwili ulega konsumpcji przez narodowych socjalistów, tworząc taką narodowo-socjalistyczną z lekką domieszką wolnościowców. Trochę tam libertarian nawet się ostało, przynajmniej deklaratywnych, z ramienia właśnie Korwina, partii Wolność czy partii Korwin. Kto wie, jak oni się tak naprawdę nazywają. Oni mówią inaczej, sąd mówi inaczej. Chyba jakieś tam przepychanki wciąż są. Ale właśnie ruch narodowy jest tutaj dominujący, to oni bardziej przyciągają tamtych na swoją stronę niż vice versa, niż tamci by się mieli stawać jakoś bardziej wolnościowi. No i tak to się losy toczą. W 2009 roku, podczas rządów Platformy Obywatelskiej, jej pierwszej kadencji, tenże Marek Jurek podpisał deklarację razem z PiS-em, Prawicy Rzeczpospolitej i PiS-u, w której Prawica Rzeczpospolitej uznaje PiS za dominującą siłę na prawicy w Polsce i że w ogóle taki bardzo wiernopoddańczy tekst. No a PiS im tam za to coś tam obiecuje, że uwzględnia ich wkład, ich osób i idei i coś tam ten, i że będzie z nimi jakoś tam współpracował. Czyli, że tak powiem, wykroił dla nich jakąś tam działkę, ale nie ma ich. Marka Jurka nie ma dzisiaj w parlamencie, czy w ogóle w polityce za bardzo, czy w dyskursie publicznym, jest gdzieś tam na głębokim marginesie. Wydaje się, że on ogólnie i politycznie, i osobiście dostał po tym wszystkim doła, że nie poniosło go to, ten triumf moralny nad PiS-em w 2006, nie uniósł się na tej fali, tylko jak to mówi klasyk, spadł i sobie ten głupi ryj rozbił. No wcale nie głupi, wtedy wcale nie, natomiast niestety pozwolił sobie na zgłupienie, na stratę, na roztrwonienie tego kapitału moralnego i politycznego też, jak widać po tym, gdzie dzisiaj jest, a był marszałkiem Sejmu. I zrezygnował z tego, czyli liczył na to, że no może niekoniecznie politycznie, ale tak w ogóle liczył na to, że to jest dobry ruch, nie? Właściwy, słuszny. I z pobudek moralnych co więcej, czym mi zaimponował wówczas. No ale potem zaprzepaścił to. Między innymi po tym lizaniem stóp Kaczyńskiemu w 2009, ale też i wcześniejszymi i późniejszymi wypowiedziami i poczynaniami. Drugi przypadek miał miejsce już za obecnego PiS-u w poprzedniej kadencji, bo przypomnijmy, że PiS rządzi obecnie drugą kadencję parlamentu, znaczy Sejmu, no bo w Senacie nie ma obecnie przewagi Zjednoczona Prawica, co powoduje, że można opóźniać proces legislacyjny o 30 dni, bo tyle czasu musi upłynąć co najmniej, zanim marszałek Sejmu będzie mógł zarządzić kolejne czytanie, czy drugie czytanie projektu, który został odrzucony przez Senat. No i też odrzucenie weta senackiego, czyli gdy projekt upadnie w Senacie, to Sejm może go i tak przyjąć, dane prawo, tylko że już bezwzględną większością głosów. To znaczy trzeba faktycznie gdzieś tam z wakacji czy gdzieś tam z jakichś innych zajęć ściągać tych swoich posłów i tą przewagę ponad połowy ustawowej liczby posłów, a nie obecnych na posiedzeniu, tylko ustawowej liczby posłów. Czyli trzeba mieć więcej jak 230 posłów, którzy zagłosują za tym, żeby pomimo tego, że Senat jest przeciw, przyjąć dany projekt do polskiego prawa. No i, ale to tak na marginesie, bo głównym tematem dzisiaj jest, przypomnijmy, jakby ktoś nie pamiętał, aborcja. A mówi do was Bite Eater, prowadzący audycję Spisek Szlachetnych. I więc już w poprzedniej kadencji, czyli pierwszej obecnego PiS-u, obecnego okresu władzy PiS-u, też była taka inicjatywa. Wtedy to głównie bodajże, na pewno ktoś wtedy z PiS-u, ale głównie członkowie ugrupowania Pawła Kukiza, który teraz zresztą jest koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, takie porozumienie zawarli i piosenkę jego o tym i wypowiedzi o tym, że naplujcie mi w twarz, jak kiedyś będę z PiS-em czy z którymś z bandy czworga, PiS-em, PSL-em, Platformą czy SLD w koalicji czy w jakimś przymierzu politycznym. No, więc był najpierw z PSL-em, potem tam się poprztykali, a teraz jest z PiS-em. Natomiast w poprzedniej kadencji był samodzielnym ugrupowaniem, chudnącym, bo PiS jest dobry w podbieraniu, więc między innymi PiS mu podbierał posłów. No ale jakoś, jak jeszcze był dość silny, to głównie za siłą części, głównie siłami części jego posłów, w tym też takich, którzy dzisiaj są w Konfederacji posłami, został taki projekt sformułowany i poddany pod głosowanie, też właśnie mający zmienić, właśnie usunąć tą przesłankę eugeniczną. I znowu dyscyplina głosowania w klubie poselskim PiS-u była, żeby to odrzucić. Tym razem obeszło się bez wielkich dram. Nie było takiego Marka Jurka czy innych silnych przywódców i z dużym zapleczem, z ławką całą, którzy by gęsiego też pogodzili się z odejściem ze stanowisk, z wyrzuceniem z klubu parlamentarnego i z partii, gdyby się sprzeciwili. Przeszło to gładko. I wielu uważa, że PiS nie chciał ponosić ryzyka politycznego robienia tego jako partia, tylko chciał to zrobić rękami Trybunału Julii Przyłębskiej. No i że zrobił. No ale jak widzimy, tak samo by orzekł Trybunał najprawdopodobniej i poprzedni, więc nie potrzebował przejmowania Trybunału i robienia tego tak zakulisowo. Poza tym odpowiedzialność polityczna na nich spada, no bo jednak oni sterują tym Trybunałem. No i też gdyby faktycznie chcieli jakoś to umniejszyć, to mogliby prawie całkowicie, czy nawet i całkowicie, bo kto tam się połapie w takich niuansach, oni mogą robić co chcą, mają pełnię władzy prezydenta. Sądy podporządkowali sobie i inne organy. No Najwyższa Izba Kontroli tam jeszcze z ich zresztą nadania człowiek, który potem się z nimi poprztykał też, Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Ten jeszcze jest takim bastionem w tym NIK-u, stworzył taki bastion przeciwko PiS-owi i teraz ich chce nękać kontrolami i publikuje raporty, jak to oni właśnie łamią prawo i sobie za nic mają gwarantowane przez konstytucję i ogólnie porządek prawny obywatelom i podmiotom gospodarczym swobody i praworządność. No, wbrew swojej nazwie oczywiście. No ale tak, no mogą w sumie robić, mogą sobie na to pozwolić, żeby całkowicie, gdyby im zależało na tym, żeby to odwrócić i dopuścić aborcję z przyczyn eugenicznych w prawie takim, albo nawet i całkiem w takim, albo nawet w jeszcze szerszym zakresie niż była przed tym orzeczeniem, to mogliby to zrobić i fakt, że tego nie robią, jak najbardziej sprawia, no chociaż przed opinią publiczną to już nie jest takie oczywiste, prawda? Wyborcy mają i pamięć złotej rybki i zdolność do analizy ograniczoną, o czym już mówiłem, że jakieś takie pojedyncze, no emocjonujące przypadki, które się rozdmuchuje, które się wykoślawia, przekreśla, przekrzywia, tak? Dopisuje się do nich jakieś niestworzone historie, zmyślone po to, żeby... A ukrywa się prawdziwą wersję faktów, jeżeli jest, zawiera jakieś elementy niekorzystne, do tego, żeby przeforsować swoje cele polityczne. No więc takie coś przechodzi z ludem, więc ta analiza, którą ja przedstawiłem, no to może rzeczywiście tak pozwala PiS-owi jakoś się tam uchylać od tego, ej, to nie my, to Trybunał, nie? No, ale łatwo przeciwnej stronie to skontrować, używając chociażby właśnie tych argumentów, co powiedziałem. No, że jednak PiS, gdyby chciał, to spokojnie by wprowadził jakieś przepisy, które są inne niż te, co Trybunał zakwestionował, ale sprowadzają się do mniej więcej tego samego. No, czego oczywiście bynajmniej nie jestem zwolennikiem. Ja jestem za eliminacją też przesłanki z czynu zabronionego. No bo gwałt, potworna zbrodnia, ale czemu karę śmierci orzekać dla niewinnego w tym przypadku, czyli dziecka? No, ewentualnie może by dla gwałciciela, chociaż też kary śmierci generalnie nie popieram. No, chyba, że nie ma innego wyjścia. Na wojnie na przykład, no to wymiar sprawiedliwości ma ograniczony zakres działań, jaki realnie może sprawować, więc może i czasem, kiedy wybór jest albo uśmiercić winnego, albo nic mu nie zrobić, no to za jakieś ciężkie rzeczy, jak dezercję na przykład, i to nie poborowego, bo poborowy jest tam no, niewolnikiem, tak? Pobór do wojska to jest forma niewoli, niewolnictwa. Ale zawodowy żołnierz, który składał przysięgę, jeżeli jest, no nawet nie dezercja, to powiedzmy jest opuszczenie obowiązków, ale zdrada, o na przykład, jeżeli dokona zdrady, przejdzie na stronę wroga i zostanie pojmany, no i teraz albo go wypuścimy i nie ukażemy w ogóle, nie mamy możliwości go trzymać, załóżmy tam w więzieniu, bo go szybko odbiją, front się zmienia, więzienie może być raz po tej stronie, raz po drugiej, czy tam operują jakieś wrogie siły gdzieś tam, nawet za liniami frontu, no nie bardzo, kosztuje to drogo i jest niepewne, żeby go trzymać, czy żeby go jakoś inaczej karać, a tym bardziej już finansowo i pilnować, żeby zapłacił grzywnę, ścigać go tam komornikiem, no nie wszystko, nie bardzo to działa w warunkach wojny, a przynajmniej nie jest pewne. No, więc, a jeżeli się nie ukaże go, tylko wypuści po prostu, no to dalej będzie szkodził, będzie działał na stronę wroga. No więc w takiej sytuacji bym dopuszczał karę śmierci. Ale to tak na marginesie, nie? No, bo o aborcji mówiąc, to tak, no tym bardziej, jeżeli nie jest to gwałt, tylko właśnie takie na przykład współżycie z osobą poniżej lat 15, co też jest arbitralną granicą w prawodawstwie wielu krajów istniejącą. W Kanadzie jest to na przykład 14. Odnośnie właśnie jeszcze zgwałconych kobiety, no o tym cały odcinek robiłem. No, gwałt, no zabicie dziecka nie spowoduje, że kobieta przestanie być zgwałcona. No, w skrócie mówiąc. Więc nie jest to remedium, jak podnosi. Znaczy, argument podnoszony jest taki, że kiedy nie ma ciąży, nie ma problemu, nie widać problemu, nie przypomina ci się na co dzień, bo jesteś w ciąży, że zostałaś zgwałcona. No, Może mniej ci się to przypomina, ale raczej ja jestem zwolennikiem innych metod radzenia sobie z traumą psychiczną tutaj, niż dodanie kolejnej rzeczy, też bardzo mocno traumatyzującej psychicznie, mimo że zaprzecza temu, zwolennicy aborcji zwykli temu zaprzeczać, że takie coś istnieje, no ale jest dobrze udokumentowane, że ogromna część kobiet po aborcji ma, myśmy powiedzieliby to po chrześcijańsku, wyrzuty sumienia, ale nawet tak czysto świecko, tak z perspektywy nauki, jaką jest psychiatria, no to można opisać coś takiego jak syndrom poaborcyjny, jak właśnie reperkusje psychiczne związane z tym, że się zabiło własne dziecko. No dobra, to tyle na dzisiaj. Ogłoszenia. Słuchajcie, co dalej? Dalej będą wtorki, kiedy to jest tradycyjny czas na odcinki na żywo moich audycji w radiach Enklawa, Nocne Radio, Radio Dialog. Już nie kontestacja. Dlaczego? O tym może w afterparty, jak będzie zainteresowanie kiedyś. Natomiast następny wtorek, to 11 będzie stycznia roku 2022 i na wtedy jest przewidziany, słuchajcie, gość, na żywo będzie odcinek, będzie przewidziany gość w audycji Spisek Szlachetnych, który taką szlachetną inicjatywę podjął, jak właśnie chce umożliwić ludziom nauczenie się programowania bezpłatnie w Pythonie. I projekt się nazywa XD. Możecie znaleźć na stronie zajecia-programowania-xd.pl. Człowiek nazywa się Łukasz Pintal, jest moim i pewnie części z was też znajomym. Był kiedyś na Contest Campie. W owych czasach posługiwał się ksywką Lucky Luke. No i tenże będzie gościem i o tym projekcie opowie, no zarówno o tym projekcie, jak też o tym, jak na to wpadł, jak to jest prowadzić taki projekt, czym on w ogóle się kieruje, jak to z jego filozofią życiową, a libertarianinem jest i właśnie ze światopoglądem koresponduje, co chce przez to osiągnąć. Podpytamy się go, znaczy ja się go podpytam, a wy też będziecie mogli, jako że będzie to na żywo. No a tydzień później, czyli 18, będzie ostatni odcinek takiej eksperymentalnej audycji, o której wiecie pewnie, że prowadzę. Nazywa się ona Herbatka z Akapem. To są takie krótkie pogaduchy o tematach czy to bieżących, czy jakichś zagadnieniach filozoficznych, prawnych, jakikolwiek z perspektywy właśnie wolnościowej. No i będę rozmawiał z Patrykiem Tesslerem, który jest półniemcem i w związku z tym zna też oprócz polskiego język niemiecki jako ojczysty. I przyglądniemy się sytuacji w Austrii, która najbardziej w Europie ze wszystkich krajów się wzoruje chyba na Australii, no podobna nazwa, tak? Gdy chodzi właśnie o te koronawirusowe ograniczenia, no ześwirowali tam kompletnie, ale też są i promyki pozytywne, jak na przykład protest policjantów, znaczy przyłączenie się policjantów austriackich do protestów obywateli przeciwko tym właśnie poczynaniom rządu Austrii. No więc zaglądniemy sobie do kraju, do którego stolicy dzieli mnie mniej niż od Warszawy i który jest poprzednią stolicą ziemi, na której mieszkam. Tak z nostalgią dość wspominaną, bo ten zabór austriacki nie był tak ciężki dla Polaków. Mogli spokojnie swój język, swoją kulturę rozwijać i tak dalej. A nawet na kawałeczek stąd, no, już mówiłem kiedyś o tym, ale powiem jeszcze raz, kawałeczek stąd za rzeką Białą, czyli w Bielsku, ja mieszkam w Białej, kilkaset metrów stąd, gdzie jest już Śląsk Cieszyński, tam Polska nie była przez 600, tak, przez prawie 600 lat, od 1335, właściwie to już wcześniej, ale wtedy formalnie to potwierdzono pokojem tręczyńskim, odpadnięcie Śląska Cieszyńskiego od korony polskiej. I aż do 1920 były to Czechy, czy też Austro-Węgry później. W każdym razie była to ziemia legalnie w rękach Habsburgów po wygaśnięciu tej bocznej linii Piastów Śląskich rządzącej w Cieszynie i w Oświęcimiu. Taka unia personalna była pierwowzór Podbeskidzia, Beskidenlandu późniejszego, nazwanego po polsku też Podbeskidziem. No więc jak najbardziej nie byli zaborcami na tej części akurat obecnie należącej do Polski ziemi. I no to taka ciekawostka na koniec, a tak jak już powiedziałem, no wyczerpałem temat. Zapraszam do dyskusji dalszej w komentarzach. A na teraz się żegnam i słyszymy się za 6 dni. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. A, niespodzianka, dodatek jeszcze będzie, bo przypomniało mi się coś ważnego, coś kluczowego, co mam do powiedzenia, a nie chce mi się już edytować i wplatać tego tam we właściwe miejsce. Więc powiem tak na koniec. Co mianowicie PiS chce ugrać, robiąc to rękami Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, wprowadzając taką zmianę, właśnie naruszając ten tak zwany kompromis aborcyjny. No więc oni sobie doskonale zdają sprawę, a zdawali sobie też, myślę, że jest dość jasne, bo nie są żółtodziobami politycznymi, sprawę przed całą tą awanturą z Trybunałem Konstytucyjnym i jego zniesieniem, a zastąpieniem Trybunałem Julii Przyłębskiej, że to będzie weryfikowane. Tutaj są dyskusje różne, jak to zrobić, czy orzeczenia wszystkie tego Trybunału uznać za nieważne? Prawdopodobnie nie. I też sędziów zatwierdzanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, powołaną też w sposób no, budzący duże wątpliwości, zdaniem Unii Europejskiej nielegalny, ale też zdaniem polskich prawników, z tym też takich, z których opinią będą się liczyć i będą się nią kierować, zresztą już się kierują politycy sił opozycyjnych, wszelakich, różnych, nie tylko jednego rodzaju, różnych kolorów tejże opozycji, którzy dojdą do władzy po PiSie kiedyś, o ile nie utrzyma się przy władzy jako dyktator, tak, czy jako taki quasi-dyktator, no może to robić dłużej. No, Orban na Węgrzech się utrzymuje już długo, wiele kadencji, dużo dłużej niż Kaczyński. No ale kiedyś kres nadejdzie, no może po śmierci Kaczyńskiego na przykład. I wtedy zostanie to odkręcone. No, ciężko jest to, będzie to odkręcić tak za jednym zamachem i to jest specjalnie tak zrobione, żeby było trudno odkręcać. Politycy uwielbiają tak robić, tak zagmatwać coś, żeby trudno było odkręcić i żeby pozbawić to efektów, które zamierzyli, a które są z korzyścią dla nich, dla ich rodzin, dla ich kolesiów, dla grup interesów, którym się muszą odwdzięczyć i za poparcie takie czy inne i tak dalej. No więc PiS tak zrobił, że ciężko będzie to wszystko odczynić, na przykład uznać tych wszystkich sędziów i wszystkie ich wyroki, których już są z dziesiątki tysięcy, za nieważne, więc pewnie te wyroki tych sędziów, a także orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej będą uznane za ważne warunkowo, na przykład na takiej zasadzie, że zostaną uznane za nieważne, ale obowiązujące, tak samo jak ustawy kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, często żeby nie spowodować chaosu prawnego, to Trybunał orzeka, to jest niezgodne z Konstytucją, ale obowiązuje jeszcze przez pół roku albo rok, no i do tego czasu macie czas w parlamencie, żeby uporządkować sprawę, znowelizować tą ustawę, czy coś tam zrobić, co uważacie. Tak, żeby już było zgodne z Konstytucją. A jak nie będzie, to znowuż pewnie się poskarżą do nas, złożą wniosek o rozpatrzenie zgodności. No i właśnie tak to jest z tym sądownictwem i z Trybunałem Konstytucyjnym przede wszystkim. Więc ten Trybunał zostanie uznany za nielegalny prawdopodobnie, ale wszystkie jego orzeczenia za obowiązujące do jakiegoś tam czasu, a po nim już obowiązujące, jeżeli nie zostaną w tym czasie zmienione czy odwołane przez nowy Trybunał. I pewnie do tego będzie ogłoszony jakiś uproszczony tryb i jakiś termin na składanie właśnie wniosków, jakichś zażaleń na to, właśnie jakieś szersze grono być może zostanie dopuszczone do tego i pod jakimiś z mniejszą liczbą warunków, czy z łagodniejszymi formalnościami, z mniejszym progiem do spełnienia, żeby właśnie zakwestionować jakieś orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej. No a potem od danego momentu będą uznane one za ważne. Sędziowie podlegną weryfikacji i też pewnie większość z nich przejdzie, zostaną zachowani na stanowiskach sędziowskich. Ich wyroki w sądach, ich orzeczenia w sądach powszechnych także. No, w każdym razie jakaś procedura sanacji tego będzie i PiS sobie z tego zdawał sprawę i zdaje sobie z tego sprawę i na to liczy w przypadku aborcji. Liczy na to, że siły, no bo opozycja ma różne kolory, niektórzy by zachowali to na przykład, chociaż nawet i w Konfederacji były głosy, że może by jednak tak złagodzić, może by dopuścić więcej tej aborcji. No, ale generalnie zwłaszcza Lewica oraz zwłaszcza Platforma Obywatelska tutaj jak najbardziej by chciały przywrócić albo nawet jeszcze przesunąć w drugą stronę od tego, co było prawo, gdy chodzi o to, jak szeroko jest dopuszczalna, legalna aborcja. I PiS na to liczy. Bo oni wtedy nie będą już u władzy, ale to będzie znowuż zawierucha polityczna. Znowu będą przepychanki, znowuż będzie coś takiego polaryzującego i to im da korzyść. To spowoduje, że taką mobilizację elektoratu i skupienie wokół nich, wzrost poparcia dla nich wtedy, jako będących w opozycji, no bo będą mogli mówić, o patrzcie się, za naszych czasów w słuszną stronę, czyli zmniejszenia dopuszczalności aborcji poszło prawo, a teraz ci podważają, uznają za nielegalne, jakieś straszne machinacje robią po to, żeby tylko zawijać więcej dzieci. Tak? No, słuszne argumenty, ale ustawienie sytuacji, żeby do tego doszło wtedy, iście instrumentalne. Tak więc moim zdaniem nie zależy przywództwu PiS-u i partii politycznej PiS, w przeciwieństwie być może do jakichś pojedynczych osób, które są tam gdzieś tam w PiS-ie, nawet i gdzieś tam w dalszych ławach sejmowych. Nie zależy im wcale, a przynajmniej nie jest to dla nich wysoki priorytet, życie ludzkie nienarodzonych. Tylko właśnie to, co można na tym ugrać politycznie. A co można i dlaczego w ten sposób to skonstruowali? No to właśnie swoją hipotezę, taką tezę publicystyczną, tak to nazywam, przedstawiłem. No, to tym razem już na serio. Cześć.